Polacy pomagając Żydom w okresie II wojny światowej wykazali się katolicką postawą i udowodnili, że nie są antysemitami. Tak uważa historyk Piotr Boroń. Dziś w Toruniu otwarty zostanie Park Pamięci Narodowej Zachowali się jak trzeba, który upamiętnia naszych rodaków ratujących ludność żydowską. To ponad 18,5 tysiąca nazwisk osób, które narażały swoje życie niosąc pomoc. Docelowo będzie ich 40 tysięcy. Park Pamięci to nie jedyne miejsce w hołdzie Polakom. W toruńskim sanktuarium znajduje się też Kaplica Pamięci. Historyk Piotr Boroń wskazał, że nasi rodacy zasługują na upamiętnienie, ponieważ oddawali Żydom wszystko, co posiadali.
Polacy udzielali spontanicznie pomocy Żydom, dzielili się z nimi swoim dobytkiem, swoją żywnością, która była na kartki. Polacy ratowali ich od głodu i ratowali ich życie. Musimy to sobie uświadomić, że każdy ukrywany w Polsce Żyd wciągał do tajemnicy o sobie kilkudziesięciu Polaków. To raczej było nie do ukrycia, że w jakiejś kamienicy, w którymś mieszkaniu znajduje się ukrywany Żyd. Wiedziało o tym kilkadziesiąt osób.
Uroczystości otwarcia Parku Pamięci Narodowej Zachowali się jak trzeba rozpocznie msza święta w toruńskim sanktuarium o godzinie 19. Eucharystii przewodniczyć będzie ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, a transmisję przeprowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro ocenił, że politycy opozycji stoją po stronie bandytyzmu i chuligaństwa. Na konferencji prasowej minister odniósł się do zaangażowania przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i Lewicy w obronę zatrzymanego Michała Esz. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wczoraj zażalenie prokuratora i zastosował wobec mężczyzny przedstawiającego się jako Małgorzata Esz Margot dwumiesięczny areszt. Jest on podejrzany o zaatakowanie działacza Fundacji Life i dewastację furgonetki należącej do tej organizacji. Do zdarzenia doszło 27 czerwca. Minister Zbigniew Ziobro na konferencji odtworzył film z całym zajściem. Podkreślił, że taki czyn w sposób naturalny u każdego przyzwoitego człowieka winien budzić odruch potępienia.
Okazuje się, że w Polsce politycy opozycji nie stoją po stronie prawa, nie stoją po stronie niezawisłych sądów, nie stoją po stronie napadniętego, bezbronnego człowieka, który nikomu krzywdy nie czynił i nie używał przemocy. Stoją po stronie bandytyzmu i chuligaństwa i domagają się tolerancji, zrozumienia, akceptacji i pewnie uniewinienia w finale jeszcze jednego ze sprawców tego kryminalnego czynu i wydarzenia. To jest rzecz absolutnie niesłychana.
Jednocześnie minister sprawiedliwości podkreślił, że w przypadku zatrzymania Michała Esz policja działała profesjonalnie, a zażalenie złożone przez prokuraturę wynikało z obawy matactwa. Zbigniew Ziobro wezwał polityków, którzy stanęli w obronie aresztowanego, aby przeprosili funkcjonariuszy policji, prokuratury, sądów, a także człowieka, który został napadnięty. W związku z decyzją sądu wczoraj w Warszawie odbył się protest, w wyniku którego policja zatrzymała łącznie 48 osób w związku m.in. z zaatakowaniem radiowozu. Działania z urzędu w sprawie tych wydarzeń podjął też Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Z kolei o natychmiastowe uwolnienie Margot zaapelowała komisarz do spraw praw człowieka Rady Europy Dunia Mijatowicz. Od dziś obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące ograniczeń w zgromadzeniach religijnych na terenach niektórych powiatów. Według nowych wytycznych w kościele, który znajduje się w strefie czerwonej, może być zajęta połowa dostępnych miejsc. Wszyscy wierni muszą mieć zasłonięty nos i usta. W strefie czerwonej maseczki są też obowiązkowe na zewnątrz kościoła. W przypadku strefy żółtej i zielonej wystarczy odpowiedni dystans społeczny, nie mniejszy niż 1,5 metra. Większe restrykcje obejmą m.in. diecezję katowicką. O szczegółach mówi rzecznik arcybiskupa katowickiego ksiądz dr Tomasz Wojtal.
Zmiany i obostrzenia wprowadzone w najnowszym rozporządzeniu Rady Ministrów 7 sierpnia objęły także zgromadzenia religijne w kościołach znajdujących się na terenie tzw. obszaru czerwonego. Liczba uczestników kultu religijnego nie będzie mogła przekraczać 50% normalnego obłożenia danego obiektu. W praktyce oznacza to, że w kościele, w którym zazwyczaj po przeliczeniu wszystkich miejsc siedzących i stojących może przebywać na przykład 300 wiernych, według nowych regulacji w obszarze czerwonym we mszy świętej będzie mogła uczestniczyć maksymalnie połowa tej liczby.
Poszczególne strefy zostały wprowadzone w obszarach, gdzie występuje najwięcej zakażeń COVID-19. Zaostrzone restrykcje obowiązują obecnie w 19 powiatach. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 843 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku epidemii. Waszyngton nałożył kolejne sankcje na Hongkong. Restrykcjami ukarał 11 tamtejszych urzędników za wprowadzenie kontrowersyjnych przepisów bezpieczeństwa państwowego. Sankcje polegają na zamrożeniu wszelkich aktywów tych osób w Stanach Zjednoczonych. Zakazują też Amerykanom prowadzenia z nimi interesów. Waszyngton uznał, że wprowadzone w Chinach regulacje dążą do ograniczenia wolności słowa i mają osłabić autonomię regionu. Amerykańskie sankcje potępiła już administracja Hongkongu, oceniając je jako rażącą, barbarzyńską ingerencję w wewnętrzne sprawy Chin. Dr Artur Wróblewski, amerykanista, ocenia, że restrykcje to demonstracja siły Stanów Zjednoczonych.
Amerykanie chcą trochę ograniczać te wpływy Hongkongu, stosować taką doktrynę Monroe, która kiedyś była doktryną ograniczania wpływów komunizmu, ZSRR głównie, dzisiaj stosują do ograniczania wpływów Chin, czyli można mówić o takiej nowej doktrynie Monroe amerykańskiej. I jeszcze jest jeden aspekt, otóż tego typu sankcje i działania, asertywne rządu amerykańskiego, nawet jeśli to są, prawda, senatorowie, to jednak wpisują się też w grę polityczną o Biały Dom w tym roku. To znaczy, to dobrze wygląda z punktu widzenia konserwatywnych, czasami patriotycznie czy nacjonalistycznie nastawionych wyborców amerykańskich.
Przepisy bezpieczeństwa narodowego Pekin przy współpracy z Hongkongiem wprowadził pod koniec czerwca. Przewidują one m.in. dożywocie za nieprecyzyjne zdefiniowanie przestępstwa, które chińskie władze uznają za działalność terrorystyczną lub zmowę. Nowe prawo dopuszcza również możliwość sądzenia podejrzanych w Chinach kontynentalnych. Powoli dobiega końca tegoroczny wyścig kolarski Tour de Pologne. Wznowiona zostanie natomiast piłkarska Liga Mistrzów. Szczegóły dotyczące tych wydarzeń przygotowała dla Państwa redakcja sportowa.
Paweł Palembas przed mikrofonem. Zaczynamy krótki przegląd najważniejszych wydarzeń sportowych. Ryszard Karapas z ekipy Ineos wygrał w Bielsku Białej liczący 203 km trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Ekwadorczyk wyprzedził na mecie Włocha Diego Ulisiego i zdobył koszulkę lidera. Najlepiej z Polaków zaprezentował się Rafał Majka, który zajął 10 miejsce. W klasyfikacji generalnej zawodnik urodzony w Zegartowicach plasuje się na 8 pozycji. Dziś odbędzie się królewski etap wyścigu wokół Bukowiny Tatrzańskiej. Po blisko 150 dniach do gry powróciła piłkarska Liga Mistrzów. W piątkowych, rewanżowych meczach 1/8 finału Manchester City pokonał Real Madryt 2-1, zaś Juventus Turyn wygrał również 2-1 z Olympique Lyon. Do kolejnej rundy awansowali Anglicy i Francuzi. Dziś wieczorem rozegrane zostaną dwa kolejne mecze tej fazy rozgrywek. Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie zmierzy się na własnym stadionie z Chelsea Londyn. Podopieczni Hansiego Flicka będą bronić aż 3 bramkowej zaliczki z pierwszego starcia. Na Camp Nou natomiast FC Barcelona podejmie Napoli. W wyjściowym składzie ekipy z Włoch możemy się spodziewać Piotra Zielińskiego. W pierwszym meczu tych zespołów padł remis 1-1.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.